czas na naszego gościa dnia. Jest nim dzisiaj lekarz medycyny Maria Grzegorzewska, kierownik klinicznego oddziału opieki paliatywno-hospicyjnej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Rozmawiać będzie Małgorzata Iwanicka.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
W Wielki Piątek adorujemy krzyż, przeżywamy jakby na nowo mękę pańską, to religijnie. Ale czy na co dzień powinniśmy cierpienie adorować?
We mnie jako w lekarzu, mnie cierpienie mobilizuje do działania. Ja się staram nie godzić, nie przyzwyczajać do cierpienia u moich pacjentów i ciągle poszukuję nowych sposobów na łagodzenie tego cierpienia.
Czym jest tak naprawdę cierpienie z pani punktu widzenia jako lekarza?
Nie ograniczałabym cierpienia tylko do jakiegoś przeżycia fizycznego, bo generalnie definicja cierpienia jest taka, że jest to subiektywne, nieprzyjemne doznanie. Ale nie myślę, żeby ograniczało się ono właśnie tylko do pojęcia bólu, jako takiego odczucia fizykalnego. Często dużo większym cierpieniem będzie takie trudne doświadczenie psychologiczne, czy jakieś cierpienie duchowe, czy socjalne. Kiedy obserwuję moich pacjentów, to widzę, że dużo łatwiej jest jakoś leczyć cierpienie takie typu ból właśnie fizykalne niż to cierpienie psychiczne. Wydaje mi się, że w dużej mierze takie najgłębsze cierpienie, jakie każdy w nas nosi, to jest brak doświadczenia miłości, brak doświadczenia takiego poczucia bezpieczeństwa.
Czy da się w ogóle wyeliminować cierpienie z naszego życia?
Na tym świecie myślę, że to jest niemożliwe. I myślę, że jako katolicy mamy nadzieję, że po drugiej stronie właśnie tego nie będzie. Że właśnie to cierpienie, które nas tutaj spotyka, w jakiś sposób zmienia nas na lepsze. Tak albo nie, to różnie bywa. Ale że po drugiej stronie właśnie będzie ta kraina, kiedy tego cierpienia w różnych postaciach nie będziemy doświadczać. I zdumiewające jest dla mnie to, że mimo tego, że jesteśmy narodem katolickim, to często zachowujemy się tak, jakbyśmy byli zupełnie niewierzący. Ponieważ wydaje nam się, że pełnia dobrostanu, pełnia szczęścia, pełne spełnienie powinno nas spotkać tutaj. Jeżeli tego nie doświadczamy, to się frustrujemy. A tego tu nie ma, bo jest to świat ułomny ze złem, a zło powoduje cierpienie.
Powiedziała pani, że cierpienie zmienia, ale często słyszymy, że cierpienie może uszlachetniać. Czy zgadza się pani z tym jako lekarz?
Nie wiem, czy cierpienie może uszlachetniać. Na pewno jest tak, że część pacjentów, którzy znajdują się w jakiejś trudnej sytuacji, to cierpienie takie szeroko pojęte zmusza ich do takiego zatrzymania się i do przewartościowywania różnych rzeczy w życiu. Ale myślę, że jeżeli temu nie towarzyszy przewartościowywanie, jakaś refleksja, to cierpienie nie uszlachetnia, wręcz przeciwnie. Generalnie uszlachetnia doświadczenie miłości.
Często nie rozumiemy bardzo tego cierpienia. Dlaczego cierpimy? Wywołuje u nas ono wręcz złość, ból, a szczególnie gdy stykamy się z cierpieniem dziecięcym. Jak pani tłumaczy rodzicom, rodzinom to cierpienie, również osób bliskich, jak pani pomaga im sobie z tym poradzić?
Czasami nie ma jakichś cudownych słów, które można by było powiedzieć, żeby załagodzić tą sytuację, żeby komuś coś wytłumaczyć. Ja się staram unikać banałów. Czasami ważniejsze jest to, żeby tym rodzinom po prostu towarzyszyć, z nimi być, otoczyć ich opieką, pokazać, że otaczam opieką osobę chorą, bo powiedzenie jakichś banałów, jakichś słów niczego nie zmienia i nic nie kosztuje. Trudniej jest po prostu być, trudniej jest przy kimś trwać i to powinniśmy robić. To, co ja bym jedynego mogła powiedzieć, to powiedzenia tego, że my nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrozumieć i dopiero w Bogu możemy znaleźć pełnię odpowiedzi na nasze pytania egzystencjalne.
Czy to bycie, właśnie towarzyszenie, to z punktu widzenia pani jako kierownika klinicznego oddziału opieki paliatywno-hospicyjnej właśnie tego bycia najbardziej potrzebują pacjenci, którzy już trafiają na ten oddział?
Potrzebują bycia, potrzebują uwagi, potrzebują zrozumienia, potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Nieraz we wcześniejszych swoich wypowiedziach właśnie mówiłam o tym, że czasami rodziny są przekonane o tym, że powinny walczyć o to, żeby pacjent jak najdłużej był w domu, mimo tego, że on bardzo cierpi. To nie jest takie proste, bo czasami jest tak, że w domu nie da się sprostać różnym cierpieniom, które pacjenci przechodzą, bo to nie zawsze tym cierpieniem fizycznym musi być ból jako ból, to może być duszność, to może być jakieś poczucie niesprawności. I nie wszystkim tym problemom my jesteśmy w stanie zaradzić w domu. Czyli nie jest taka uniwersalna zasada, że najważniejsze to jest po prostu być, bo czasami trzeba zrobić bardzo, bardzo konkretne rzeczy. I trzeba do tego wykwalifikowanego personelu medycznego. Ja też bardzo namawiam osoby, które pracują w ramach opieki paliatywnej, żeby się cały czas kształciły, żeby cały czas poszukiwały nowych sposobów, bardzo konkretnych do rozwiązywania różnego rodzaju cierpienia u pacjentów, szczególnie z chorobą nowotworową. Natomiast jeżeli już zabezpieczymy te różne potrzeby fizykalne, to widzę, że drugą taką bardzo ważną potrzebą pacjentów jest poczucie bezpieczeństwa, jest pewnego rodzaju zapewnienie im spokoju, ciszy, a także takie poczucie, że otaczają ich osoby takie życzliwe.
Powiedziała Pani o tym, że często rodzinom jest trudno oddać właśnie osobę cierpiącą już często w takiej ostatniej fazie choroby nowotworowej do ośrodka paliatywno-hospicyjnego, bo mają po prostu wyrzuty sumienia, a te wyrzuty sumienia mogą powodować, że ta osoba cierpiąca będzie cierpiała jeszcze bardziej.
Oczywiście. Ja bardzo się cieszę, że mam nadzieję w najbliższym czasie, no ma to wystąpić w tym jeszcze roku, wejdzie nowe rozporządzenie ministra zdrowia na temat opieki paliatywnej, gdzie mamy całkowicie odejść od słowa hospicjum, ponieważ hospicjum bardzo negatywnie się kojarzy w Polsce z jakimś taką formą umieralni, miejsca, gdzie się kogoś oddaje. Ma być nowe nazewnictwo, mamy teraz iść w stronę po prostu opieki paliatywnej, medycyny paliatywnej, czy nawet takiej opieki, czy leczenia wspierającego. Odczarowując tą nazwę, wydaje się to taka rzecz błaha i powierzchowna, ale to będzie, mam nadzieję, powodowało, że nie będzie takiej dużej bariery, że nie będzie takiego dużego lęku. No bo zobaczmy, jeżeli pacjent ma ból w klatce piersiowej, to nikt z rodziny się nie zastanawia, czy dzwonić na pogotowie i wzywać zespół ratownictwa medycznego, a następnie liczyć, że pacjent zostanie przyjęty na oddział kardiologiczny, tak? Raczej się wszyscy tego domagają. A teraz mamy sytuację taką, że pacjent ma chorobę nowotworową, jest z różnych powodów bardzo cierpiący i my nie dzwonimy po profesjonalną opiekę, bo wydaje nam się to coś niepotrzebnego, negatywnego, czy naznaczone jakąś taką procedurą, która zamiast wydłużać życie, to skraca. A jest udowodnione to przez różne badania naukowe, że pacjent objęty opieką paliatywną żyje dłużej i w lepszym komforcie.
Wczoraj obchodziliśmy rocznicę śmierci księdza Kaczkowskiego, który chorował na nowotwór i właśnie założył hospicjum w Pucku, które miało się kojarzyć z takim dobrym miejscem dla osób, które będą zaopiekowane, będzie otoczone osobami, które dadzą mu tą ulgę. W tej być może ostatniej już ścieżce nie miało się kojarzyć z umieralnią, właśnie o czym Pani mówi. I to jest ten dobry kierunek i miejmy nadzieję, że w Polsce właśnie będą tak hospicja kojarzone.
Mam taką nadzieję. Nie wiem, ile czasu potrwa, żeby w społeczeństwie wyrugować słowo hospicjum, bo to są takie nazwy, które się przyklejają i to muszą chyba pokolenia się zmienić. Natomiast ja mam zajęcia ze studentami piątego roku Wydziału Lekarskiego i im tłumaczę to cały czas, że tutaj nie chodzi o to, żeby towarzyszyć w umieraniu. My walczymy o to, żeby pacjent jak najdłużej dobrze się czuł, jak najdłużej żył i jesteśmy w tym wykwalifikowani, żeby to pomóc. I ja również cały czas walczę o to na poziomie takim ogólnokrajowym razem z moimi kolegami, koleżankami z Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, żeby jednak w tych placówkach były wysoko wyspecjalizowane osoby ze specjalizacją pielęgniarki opieki paliatywnej, lekarze ze specjalizacją medycyny paliatywnej, nieprzypadkowe osoby.
I tego sobie życzmy.
Ja o tym marzę, ale myślę, że jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia tego celu obecnie.
Czyli można powiedzieć, że ksiądz Kaczkowski taki pierwszy mały kroczek zrobił kilka lat temu?
Według mnie nie ma drugiej takiej osoby w Polsce, która by zrobiła tyle dobrego dla opieki paliatywnej w Polsce, co ksiądz Kaczkowski. Ja sama jestem jego uczennicą, czytając jego książki. Myślę, że w jakimś stopniu to ksiądz Kaczkowski mnie zainspirował, żeby po specjalizacji z chorób wewnętrznych zrobić drugą specjalizację, jaką jest medycyna paliatywna.
I te książki też pani podsuwa studentom?
Ja na razie im podsuwam film, który niedawno był wyświetlany pół roku temu, Johnny, ponieważ wiem, ile studenci mają, prawda, nauki, ile książek mają, ale żeby chociażby ten film obejrzeli.
Ale tym, którzy cierpią, rodzinom polecamy również książki.
Zdecydowanie są to książki, które naprawdę są balsamem na wszelkie cierpienie.
I właśnie tak łagodźmy cierpienie. Między innymi ja dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem była lekarz medycyny Maria Grzegorzewska, kierownik klinicznego oddziału opieki paliatywno-hospicyjnej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
Dziękuję bardzo.
Z naszym gościem rozmawiała Małgorzata Iwanicka. Po 9:00 ta rozmowa do odsłuchania na stronie www.radio.rzeszow.pl.